Niniejszy artykuł stanowi głęboką analizę relacji między nauką, metafizyką a etyką. Autor posługuje się biografiami 7 wybitnych uczonych, jako soczewką do badania natury poznania. Stawia tezę, że prawdziwy postęp intelektualny nie opiera się na akumulacji ostatecznych odpowiedzi. Kluczowe jest kultywowanie cnót epistemicznych, takich jak pokora, rygor i odwaga kwestionowania autorytetów. Tekst dowodzi, że nauka nigdy nie funkcjonuje w próżni metafizycznej. Każde badanie opiera się na fundamentalnych założeniach o racjonalności świata, których sama metoda empiryczna nie jest w stanie rozstrzygnąć. Centralnym punktem refleksji jest przejście od pytania o strukturę kosmosu do pytania o odpowiedzialność człowieka. W erze potężnych narzędzi takich jak edycja genomu czy sztuczna inteligencja, moc poznawcza musi być nierozerwalnie sprzężona z etycznym powiernictwem. To nie brak wiedzy, lecz uznanie granic własnego rozumu i gotowość do korekty stanowiska definiują dojrzałość intelektualną. Czyni to z nauki nie tylko narzędzie dominacji nad naturą, ale drogę ku odpowiedzialnemu współistnieniu w świecie. Analiza biografii Newtona, Faradaya, Rayleigha, Einsteina, Heisenberga, Townsa i Szhawlowa pokazuje, że tych świętych nauki nie łączy jedna szkoła filozoficzna ani wspólna odpowiedź na pytanie o Boga. Wspólny mianownik tych życiorysów leży głębiej, w relacji człowieka wobec prawdy. To tak zwane cnoty epistemiczne. Nie są to cechy moralne, lecz narzędzia sprawnego poznania. Ciekawość, uczciwość wobec danych, pokora i odwaga kwestionowania autorytetów. U podstaw nauki musi stać człowiek zdolen powiedzieć, że wynik jest inny niż chciał. Pierwszą z tych cnót jest ciekawość, rozumiana jako uporczywa niezgoda na powierzchowność wyjaśnienia. Drugą cnotą jest rygor. Wyobraźnia naukowa jest twórcza właśnie dlatego, że musi przejść przez wąskie gardło obserwacji i krytyki. Trzecia cnota, pokora epistemiczna, to odwaga postawienia hipotezy przy jednoczesnej gotowości do jej utraty. To pozwala odróżnić naukę od dogmatyzmu i relatywizmu. Czwartą cnotą jest wyobraźnia. Historia wielkich uczonych burzy stereotyp nauk ścisłych jako domeny pozbawionej fantazji. Trzecia ty. Nauka okazuje się bliższa sztuce, niż sugeruje szkolny plan lekcji. Obie dziedziny wymagają dostrzeżenia formy, której jeszcze nie ma. Piątą cechą jest upór. Bez niego nie byłoby wielkich odkryć, lecz jego nadmiar staje się wadą. Uczony musi odróżnić stan, jeszcze nie udowodniłem, od konstatacji. Nie mam racji. Szóstą cnotą jest odwaga wobec autorytetu. Townes rozwijał Maser mimo sceptycyzmu środowiska. Przełomy dokonują się dzięki ludziom gotowym zakwestionować obowiązujący obraz świata, jednak odwaga wobec autorytetu ma wartość tylko wtedy, gdy towarzyszy jej odpowiedzialność za dowód. Mit samotnego geniusza jest poznawczo ubogi. Wiedza materialna ma charakter głęboko społeczny i staje się nauką dopiero wtedy, gdy można ją zakomunikować i powtórzyć. Wiarygodność nauki wynika z systemu zarządzania ludzką omylnością poprzez recenzję, replikację i krytykę. Kolejną cechą jest odpowiedzialność. Nauka zwiększa zasięg sprawczości człowieka od epoki atomowej po biologię syntetyczną i sztuczną inteligencję. Im większa moc poznawcza, tym mniej przekonująca staje się wymówka, że badacz tylko odkrył mechanizm. Ważna jest także służba. Wiedza nie powinna być narzędziem samopotwierdzenia elity, lecz dobrem powiększającym ludzkie możliwości działania. Nauka potrzebuje etosu, bo cnota jest niezbędna tam, gdzie istnieje pokusa. Łączyła ich pewność, że kosmos jest zrozumiał. Praktyka nauki poprzedza metafizyczną odpowiedź. Zanim badacz wejdzie do laboratorium, musi założyć, że świat posiada strukturę dostępną rekonstrukcji. To przekonanie, że rzeczywistość daje się pytać i czasami odpowiada. 7 uczonych tworzy mapę cnót poznawczych i ludzkich ryzyk. Najcenniejsza lekcja brzmi, że najlepsza nauka powstaje wtedy, gdy ambicja zostaje związana pokorą. Czy zatem nauka może funkcjonować całkowicie bez metafizyki? Twierdzenie, że badam tylko fakty, ukrywa pewną filozofię. Żaden mikroskop nie wyjaśnia bowiem, dlaczego należy ufać logice. Tu rozpoczyna się metafizyka, refleksja nad kategoriami, którymi nauka już się posługuje. Przejście między naturalizmem metodologicznym a naturalizmem jako filozofią rzeczywistości nie jest wynikiem eksperymentu, lecz krokiem filozoficznym. Naturalizm metafizyczny nie jest fałszywy, lecz nie wolno go przedstawiać jako czystej nauki. To stanowisko filozoficzne. inspirowane między innymi sukcesami nauki, które należy oceniać na gruncie filozofii. Obie strony sporu potrzebują higieny pojęciowej. Nie wszystko, co racjonalne, jest nauką empiryczną. Przewodnikiem jest tu Karl Popper. Podkreślał on, że nienaukowe nie oznacza bezsensowne. Metafizyka może być nienaukowa, a mimo to pozostawać intelektualnie doniosła i płodna. Thomas Kuhn opisał dojrzałą naukę jako działalność wewnątrz paradygmatu, czyli zbioru pojęć i metod definiujących sposób rozwiązywania problemów. Nauka normalna nie obala fundamentów, lecz działa w przyjętej strukturze. Dopiero kryzys i anomalie prowadzą do rewolucji. Michael Polanyi dodał do tego osobisty wymiar poznania. W 1958 roku argumentował, że nauka wymaga osobistego osądu i doświadczenia. Człowiek wie więcej, niż potrafi powiedzieć. Wiedza milcząca nie jest przeciwieństwem racjonalności, lecz wyuczonym sposobem bycia w danej praktyce. Polany sugeruje, że posługiwanie się regułami wymaga kompetencji, której nie da się do nich sprowadzić. Sztuczna inteligencja może odnajdywać wzorce, lecz pytanie o to, co jest istotnym problemem i dlaczego wynik zasługuje na zaufanie, pozostaje pytaniem epistemologicznym. Kant twierdzi, że ludzkie poznanie teoretyczne ograniczone jest do możliwego doświadczenia. Projekt Kanta to wyznaczanie jurysdykcji rozumu. Jeśli rozum próbuje rozstrzygać o Bogu czy wolności tak samo, jak o ruchu ciała, przekracza swoje uprawnienia. Granica metody nie jest zatem granicą rzeczywistości. Pascal wprowadza rozróżnienie pomiędzy esprit de géométrie i esprit de finesse. Istnieją problemy wymagające ścisłego dowodu, ale są też sytuacje wymagające rozpoznania wielu subtelnych zależności jednocześnie. To pluralizm racjonalnych metod. Jeszcze starszą architekturę odnajdujemy u Tomasza z Akwinu. Dla niego wiedza naukowa była uporządkowanym poznaniem poprzez przyczyny i zasady. Każda dyscyplina opierała się na pierwszych zasadach, których nie dowodzi w obrębie własnego systemu. W debacie nauka, religia mieszamy trzy rodzaje pytań. Pierwsze dotyczy tego, jak działa świat. To domena nauk empirycznych. Drugie pyta o założenia czyniące poznanie możliwe. Trzecie zaś brzmi, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. To pytania metafizyczne i etyczne. Naturalizm metafizyczny nie jest wynikiem odczytanym z danych empirycznych. To filozofia. Tak samo teizm może twierdzić, że świat lepiej wyjaśnia transcendentne źródło. Obie strony muszą przedstawić argument. Newton interpretował przyrodę w perspektywie Boga. Einstein ewoluował ku Spinozie, a Heisenberg w stronę platonizmu. To pokazuje naturę ludzkiego umysłu. Po każdej odpowiedzi pojawia się pytanie o warunki, które ją umożliwiły. Czy nauka potrzebuje metafizyki? Nie w sensie religii w podręcznikach, ale nie działa ona w próżni. Opiera się na założeniach dotyczących prawdy i przyczynowości. Nauka nie powinna ogłaszać braku sensu tylko dlatego, że nie jest on zmienną w równaniu. Rozum staje się nierozumny, gdy zapomina zbadać własne założenia. To punkt styku filozofii z konkretną nauką. Współczesny model kosmologiczny dowodzi, że obserwowalny wszechświat przeszedł około 13 miliardów 800 milionów lat temu, przez fazę ekstremalnej gęstości i temperatury. NASA wyróżnia trzy główne świadectwa tego procesu: rozszerzanie się przestrzeni, reliktowe promieniowanie cieplne oraz zgodność obliczeń z właściwościami materii. W pierwszych minutach ewolucji powstały jądra najlżejszych pierwiastków. Georges Lemaître zaproponował dynamiczny model wszechświata w 1927 roku. Lemaître sprzeciwiał się utożsamieniu swojej kosmologii z teologicznym aktem stworzenia. Pojęcie creatio ex nihilo oraz koncepcja wielkiego wybuchu odpowiadają na różne pytania. W metafizyce chrześcijańskiej stworzenie z niczego nie oznacza fizycznej eksplozji, lecz twierdzenie ontologiczne. Wielki wybuch nie był eksplozją w pustej przestrzeni. To sama skala kosmosu zmieniała się w czasie. Nazwa Big Bang bywa myląca. Kluczowa jest kwestia osobliwości. Gdy równania teorii względności prowadzą do punktu nieskończoności, fizyk widzi w tym ostrzeżenie. Teoria przekracza granice swojej ważności. Wielu badaczy opisuje wielki wybuch jako gorący i gęsty stan wczesnego wszechświata, a nie absolutny początek czasu. Podobnej ostrożności wymaga inflacja kosmologiczna. Jej fizyczna natura nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Czy niepewność ratuje Boga luk? Nie. Teologia zbudowana na niewiedzy skurczy się wraz z postępem fizyki. Poważniejsza metafizyka pyta inaczej. Dlaczego w ogóle istnieje przyroda i prawa zdolne do relacji matematycznych? To zmiana poziomu pytania. Tutaj argument o pierwszej przyczynie zyskuje nową formę. Wskazuje on na przyczynę transcendentną wobec czasu, przestrzeni i materii. Ti queci, ti queci, pi queci, ti queci, ti queci. Fizyka nie rozwiązuje jednak problemu istnienia. Wielki wybuch jest ważniejszy dla nauki, lecz mniej użyteczny jako dowód Boga. Nauka mówi, że kosmos ma około 13 miliardów 800 milionów lat. Teologia pyta, co znaczy, że taki świat istnieje. Teoria ewolucji została wciągnięta w kulturę wojny światopoglądowej. Aby rzetelnie o niej mówić, należy oddzielić Darwina od darwinizmu filozoficznego, a ewolucję od abiogenezy i pytania o stworzenie. Nazwisko Charlesa Darwina obciążono treściami, których on sam nigdy nie wypowiedział. Biologiczna teoria ewolucji jest znacznie skromniejsza. Jej przedmiotem nie jest istnienie Boga ani sens życia. Koncentruje się ona na zmienności populacji i mechanizmach dziedziczenia. Podejście to dopuszcza połączenie ewolucji z teistyczną interpretacją stworzenia. Współczesna biologia odrzuca podział na mikroewolucję i makroewolucję jako dwa różne procesy. To po prostu różne skale tego samego zjawiska. Szkodliwe jest twierdzenie, że wszystko powstało przez przypadek. Procesy ewolucyjne zawierają elementy losowe, ale dobór naturalny nie jest loterią. Biologiczne stwierdzenie, że mutacja jest losowa względem potrzeb organizmu, nie jest tezą metafizyczną o braku celu we wszechświecie. Genetyka i genomika pozwalają odtworzyć pokrewieństwa gatunków poprzez porównanie sekwencji DNA. Współczesne sekwencjonowanie dostarczyło niezależnego testu dla relacji, które wcześniej rekonstruowano na podstawie anatomii i skamieniałości. Człowiek i szympans nie są w relacji przodek, potomek. Oba gatunki wywodzą się z rozdzielenia dawnej populacji. Biologia stała się nauką historyczną odczytującą dokument zapisany 4 nukleotydami. Dowody na fakt ewolucji są przytłaczające, choć szczegóły mechanizmów pozostają przedmiotem badań. Kluczowe jest jednak rozróżnienie. Teoria ewolucji nie jest teorią powstania pierwszego życia. Ewolucja darwinowska wymaga systemu zdolnego do dziedziczenia, natomiast abiogeneza pyta o przejście od chemii nieożywionej do pierwszych układów żywych. Nierozwiązany problem abiogenezy nie jest dowodem przeciwko wspólnemu pochodzeniu organizmów już żywych. Brak teorii powstania pierwszych gwiazd nie obala fizyki ewolucji tych, które istnieją później. Kolejnym krokiem jest koncepcja inteligentnego projektu. W codziennym doświadczeniu rozpoznajemy ślady inteligencji dzięki organizacji elementów. Współczesna nauka nie uznaje tego za teorię równorzędną ewolucji, gdyż brakuje tu testowalnych mechanizmów. Biologia może wykazać historię ewolucyjną struktury, ale nie rozstrzygnie pytania, czy cały proces mieści się w ramach jakiegoś zamysłu. Podejście niezależności rozdziela te kwestie. Biologia opisuje proces, religia zaś sens. Dla teologii trudniejsze są pytania o cierpienie oraz status wyjątkowości człowieka. Jeśli Homo sapiens wyrósł z historii biologicznej trwającej miliony lat, to kiedy pojawiła się osoba? To nie są problemy, które genetyka rozwiąże kolejnym sekwencjonowaniem. Teologia nie może ich rozstrzygnąć, ignorując genom. Ewolucyjna geneza zdolności moralnych nie dowodzi bowiem, że moralność jest jedynie adaptacyjną iluzją. Genealogia przekonania to nie to samo, co jego prawdziwość. Dojrzałe pojednanie stworzenia z ewolucją polega na rozróżnieniu poziomów. Ewolucja mówi o genealogii form żywych. Metafizyka zaś szuka racji istnienia świata, w którym chemia może stać się biologią. Nie jesteśmy centrum wszechświata, a jednak jesteśmy materią, która potrafi poznać swoją genealogię i pytać o dobro. Możemy modyfikować genom i ingerować w procesy biologiczne. Co wolno istocie, która nauczyła się rekonstruować mechanizmy stworzenia, a następnie zaczęła je przekształcać? Opis zwiększa możliwość działania, ale nie ustanawia normy. To słynna luka pomiędzy faktem a powinnością. Nigdy wcześniej odległość pomiędzy potrafimy, a powinniśmy nie była tak politycznie doniosła. Filozofia rozpoczyna się tam, gdzie nauka odniosła sukces tak wielki, że musimy zdecydować, co zrobić z nową mocą. Widać to w genetyce. Biotechnologia pozwala nam przejść od czytania genomu do jego edytowania. Pytamy już nie tylko, jak działa genom, lecz czy wolno jednej generacji dokonywać zmian, których skutki poniosą następne? Wiedza tworzy moc. Moc wymaga instytucji, a norma wymaga uzasadnienia. Odpowiedzialność musi więc objąć przyszłe pokolenia. Moralnym podmiotem polityki staje się człowiek, który jeszcze się nie urodził. Homo sapiens stał się istotą zdolną do wpływania na system planetarny. Panowanie nad światem zmienia sens. Nie jest to prawo do eksploatacji, lecz powiernictwo. Oznacza to, że władza nad światem jest zobowiązaniem. Podobnie jest ze sztuczną inteligencją. Rozporządzenie 2024-1689 stawia na systemy godne zaufania służące ludziom i ich dobrostanowi. Algorytmy precyzyjnie przewidują przyszłość, lecz nie dają prawa do traktowania człowieka jak statystyki. To jeden z nowych paradoksów wolności. Twigita. Technologia nie musi odbierać nam woli w sensie filozoficznym, by odebrać ją administracyjnie. Współczesna nauka, od neurobiologii po algorytmy, obnaża nasze uwarunkowania. Im więcej wiemy o determinantach osoby, tym trudniej wierzyć w wolną wolę. A jednak bez niej tracimy sens moralności i prawa. Kultura nie jest przeciwieństwem biologii, lecz sposobem na regulację zachowań. Godność zaczyna się tam, gdzie mówimy, nawet doskonały opis człowieka nie jest jeszcze człowiekiem. Newton pytał o racjonalność ładu. Einstein rozszerzył intelektualną pokorę do skali kosmicznej, natomiast Heisenberg uświadomił nam, że wiedza poddana władzy politycznej staje się problemem moralnym. Odpowiedzialność jest warunkiem cywilizacji posiadającej potężną naukę. Im mniej jesteśmy centrum świata, tym bardziej niezwykłe staje się to, że jesteśmy jego częścią zdolną do troski o całość. Wiedza zwiększająca moc działania powiększa również ciężar wyboru. Nauka dostarcza narzędzi, lecz nie ustanawia hierarchii wartości. Pojawia się figura człowieka jako powiernika rzeczywistości. Przeszliśmy drogę od koncepcji dwóch ksiąg, aż po antropologię odpowiedzialności. Warto powrócić do metafory Roberta Jastrowa, uczonego wspinającego się na szczyt niewiedzy, gdzie zastaje teologów. To jednak przypowieść o chwili, w której jeden rodzaj rozumu odkrywa, że nie jest całym rozumem. Szczyt należy do pytania, większego od każdej odpowiedzi. Dojrzałość zaczyna się wtedy, gdy dyscyplina rozpoznaje swoją jurysdykcję. Jeśli dwa sposoby badania świata prowadzą do sprzeczności, pierwszą reakcją powinna być weryfikacja interpretacji, a nie wojna. Nauka nie ma dostępu do ontologicznej nicości, a matematyczna osobliwość nie jest dowodem stworzenia. Podobnie należy patrzeć na ewolucję. Teoria ta nie rozwiązuje problemu powstania życia czy świadomości. Ewolucja nie dowodzi ateizmu, tak jak luki w chemii prebiotycznej nie dowodzą istnienia stwórcy. Rozróżnienie poziomów wiedzy pozwala mówić o tajemnicy bez antyintelektualizmu. Tajemnica to uznanie, że rzeczywistość jest większa od odpowiedzi. Genetyka prowadzi do edycji genomu, fizyka jądrowa do broni, a sztuczna inteligencja do automatyzacji decyzji. Granica między epistemologią a etyką przebiega dziś przez samo laboratorium. Pytanie o prawdę łączy się z pytaniem o skutek. Dlatego siedmiu świętych nauki należy odkanonizować. Nie byli oni ludźmi bez skazy. Dybysa, lecz figurami wierności poszukiwaniu prawdy pomimo ułomności. Nauka nie potrzebuje bohaterów z brązu. Potrzebuje ludzi zdolnych przyznać, że ich teoria wymaga korekty. W tym świetle można ocenić modele Barbura. Nauka może zmusić teologię do ponownego odczytania tekstu, gdy literalna interpretacja zostaje podważona przez geologię czy genetykę. Filozofia uświadamia naukowcowi, że naturalizm metodologiczny nie jest automatycznie naturalizmem metafizycznym. Pluralizm wielkich uczonych świadczy o tym, że przejście od danych do obrazu świata wymaga wyboru filozoficznego. Nowoczesność postąpiła dzięki specjalizacji, ale człowiek nie żyje w jednej dyscyplinie. Specjalizacja to metoda poznania, a nie pełny model człowieka. Dobro. Wspólne zaczyna się tam, gdzie wiedza ekspercka zostaje włączona w odpowiedzialną architekturę całości. Einstein przypomina, że wyobraźnia potrafi wyprzedzić pomiary. Heisenberg z kolei uczy, że granice pewności nie zwalniają nas z obowiązku działania. Nowoczesna nauka pyta dziś, co świat mówi o samej sobie? I co ta wiedza mówi o naszej odpowiedzialności za niego? To tutaj fizyka styka się z etyką. Try, canal, bob, nello. A religia musi spotkać się z intelektualną uczciwością. Prawda nie musi dostosować się do człowieka. Dlatego każdy z nas powinien być gotowy wypowiedzieć cztery słowa, bez których nie istnieje ani nauka, ani filozofia. Mogę się mylić. Szukajmy dalej. Prawdziwa wielkość rozumu objawia się nie w triumfalnym zdobyciu szczytu wiedzy, lecz w zdolności do uznania ogromu tego, co wciąż niezrozumiałe. W świecie, gdzie stwierdzenie wiem coraz częściej oznacza potrafię zmienić, jedynym bezpiecznikiem przed technokratyczną pychą pozostaje odwaga wypowiedzenia słów mogę się mylić. Czy jesteśmy zatem gotowi zaakceptować fakt, że prawda nie musi dostosować się do naszych pragnień? Nasza największa moc leży w pokorze wobec oceanu niewiadomego.